Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szczęść Boże Państwu. Drodzy, dziś dla nas Polaków dzień szczególny. Otóż 103 lata temu, dokładnie 18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat najmłodszy syn Karola i Emilii Wojtyłów, Karol Józef, święty Jan Paweł II. I tak, do rozmowy zaprosiłem dziś ojca Ryszarda Stolarczyka z wadowickiego klasztoru ojców karmelitów. Ojciec Ryszard jest zastępcą przeora. Wcześniej przez kilkanaście lat, jak się dowiedziałem, pracował w Kijowie, ale to już, myślę, temat na inną rozmowę. Zatem witamy Wadowice, witamy karmelitów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy, ojcze. Ojciec spotyka się z wieloma pielgrzymami przybywającymi do Wadowic, do waszego klasztoru, sanktuarium świętego Józefa. To miejsce było bliskie Karolowi Wojtyle, tam przyjął szkaplerz, z którym nie rozstawał się aż do śmierci. Jak sam papież powiedział podczas tej ostatniej pamiętnej wizyty 16 czerwca 1999 roku w Wadowicach, tu wszystko się zaczęło, tu wszystko się zaczęło. No i zaczęło się w okresie takim szczególnym w Polsce, w naszej ojczyźnie. Ta Polska była zupełnie inna, zupełnie inny był naród. To pokolenie było jednocześnie niezwykłe, prawda?
No trzeba tak powiedzieć, bo to pokolenie jest to doświadczenie odzyskiwania niepodległości. Po prostu znała wartość kultury, języka, wiary, tradycji. No i po prostu też smak niewoli, ale też posiadało takie niezwykłe doświadczenie państwa podziemnego, no, które później po prostu w kolejnych pokoleniach to wszystko owocowało. No, wiemy chociażby te czasy Armii Krajowej, czy później nawet walki z komunizmem, to powiedziałbym, że to jest właśnie to niezwykłe doświadczenie, można powiedzieć, taki fenomen Polski, który można było wchłonąć. I to, co najważniejsze, można powiedzieć takie w tym wszystkim, bo nie tylko, że się tu narodził, ale on mówi też w wielu miejscach, jakby przy spotkaniach z Polakami, chociażby pielgrzymek swoich do kraju, mówi o tym, że po prostu ważne jest, żeby zapuścić głęboko korzenie. Nie da się zakwitnąć, nie mając korzeni. I to właśnie ten początek, który się tu pojawia w Wadowicach, mówi o tym, że on głęboko zapuścił korzenie w dzieje narodu, w kulturę, w wiarę, w krajobraz, no, w literaturę, w teatr, wszystko to, co tu spotkał. No i oczywiście wchłonął to doświadczenie tego pokolenia, które odzyskiwało niepodległość. Wiadomo, że to nie jest nie jedno pokolenie. Tych pokoleń było wiele, ale to pokolenie, z którym się spotkał, no, posiadało to dziedzictwo, to mądrość taką, po prostu jak funkcjonować w czasie, powiedzmy, trudnym. No i wiadomo, że są takie momenty, kiedy on to mówi, na przykład tam, czy w Łowiczu, czy w Radzyminie, za co jest wdzięczny i co dostał tamtego pokolenia. No i to byłoby takie charakterystyczne. I żebyśmy wiedzieli, że na przykład, gdy mówi na przykład do nas na Placu Zwycięstwa, to nie tylko mówi to ostatnie zdanie, żeby stąpił Duch Święty na nas i na cały naród, ale on po prostu daje całą doktrynę, mówiąc o tym, jak się kształtuje naród, jak on się tworzy dzięki chrześcijaństwu, sakramentalizacji narodu, no i później też podpowiada, w jaki sposób rzucić z siebie jasmo komunizmu. No to jest coś, no bez tego doświadczenia, bez tego spotkania z tym pokoleniem, bez tego początku, no trudno byłoby to posiadać i wiedzieć. I gdy mówimy właśnie chociażby o tych początkach, to trzeba powiedzieć, że to zakorzenienie się w dzieje narodu pozwala dopiero uzyskać tożsamość narodową. No to jest właśnie charakterystyczna cecha polskich świętych. Ale gdy mówimy dzisiaj o Janie Pawle II, no to trzeba powiedzieć, że nie tylko, że znał Polski i Polskę. On posiadał wszystkim tożsamość narodową, a więc on w rzeczywistości polskiej nie dryfował. On wiedział, dokąd zmierza, dokąd prowadzi naród, tego portu zbawienia i tak dalej. A więc nie pytał się, jakie cudze obce nam scenariusze, ale to był Boży scenariusz. No ale to trzeba właśnie zainwestować bardzo wiele, nie w sensie intelektualnym tylko, ale w ogóle zainwestować tak wiele, żeby rzeczywiście odkryć to, czym jest Polska, jaką ma misję właśnie wśród tych wspólnoty narodów, chociażby europejskich, co ma zrobić. I to trzeba powiedzieć, że w jego życiu, później tej całej posłudze, no, poczynając tam od zwykłej kapłańskiej i tak dalej, widzimy, że on to osiągnął. To widzimy na chociażby wszystkie kardynała Wyszyńskiego czy księdza Popiełuszki. Widzimy, że to jest taka charakterystyczna cecha. Oni posiadają tożsamość narodową. Wiedzą, o co chodzi w rzeczywistości polskiej. I jakby nas, wiedzą przy wszystkich naszych słabościach i doskonałościach, umieją się jakby bronić. I to jest taka jedna charakterystyczna cecha, o której można byłoby na pewno godzinami mówić,
tak.
Tak, żeby się za bardzo w to nie zagłębiać, ale musimy na to zwrócić uwagę, że po prostu on nie pozwolił się jakby sprowadzić tej właściwej drogi, nie pozwolił sobie narzucić jakichś obcych scenariuszy. My dobrze wiemy, jakie scenariusze chodzi, które nie były pisane, że tak powiem, na rzeczywistości polskiej i tak dalej. On po prostu wiedział o tym. No ale to niezwykłe zakorzenienie się w dziejach Polski, które nie było o charakterze tylko emocjonalnym czy uczuciowym, ale to jest głęboka kultura, duch. Odkrył, czym jest Polska. I wiedział, jak prowadzić Kościół, jak naród i umiał do rzeczywiście niezwykły sposób przemawiać. To nawet jest takie zastanawiające, że on to błyskawicznie wchłaniał. Pan Bóg mu podsyłał jakby tych ludzi, których po prostu w życiu tam spotykał, nie tylko w Wadowicach, później Kraków. I to jest coś takiego charakterystycznego.
No i dom rodzinny też, myślę, dom rodzinny.
Skąd... Dom rodziny dawał to środowisko. Jest tam wiele takich czynników, ale widać, że no, czy jego brat, który był tam parę lat starszy, on też go wprowadzał jakby w rzeczywistość. To nie chodziło tam jakąś turystykę, to też, też mu odkrył krajobraz i tak dalej, te wędrówki po górach, ale to powiedziałbym, że ojciec uczył żołnierzy historii. Brat wprowadzał jeszcze jego w świat. I gdy się śledzi na przykład biografię jego brata Edmunda, to widać po prostu, że od niego brał. No on wiadomo, że jest gimnazjum, środowisko, wadowiskie, to dużo dawało. Widać po prostu, że umiejętnie jakby wziął to, co najistotniejsze. No czasami, gdy znamy jego kazania czy przemówienie i tak dalej, to widzimy, jak on się umiejętnie porusza w tym wszystkim. W literaturze polskiej, w historii i tak dalej. Że to nie są zawsze jego tylko myśli, on umie czerpać z tego dziedzictwa narodowego. I zresztą znowu mówi o Polsce. On się nie wstydzi Polski. To jest właśnie tożsamość. Kocha to, umie to tworzyć i budować.
Poznaje polskich bohaterów, polskich świętych.
Tak, też. I umie czerpać z tego na dodatek, no później jakby, jeśli czerpie, jeśli ma korzenie, no to wiadomo, że później to oddaje, są owoce.
Dom i kościół. Kościół, który był tuż obok, prawda? Chrzest święty, pierwsza komunia święta, udział w nabożeństwach, w mszy świętej, to też wzrastanie w łasce, prawda?
To też, tak. I to właśnie wiadomo, te pierwsze sakramenty, które wchodzi, one odkrywa ich wielkość i tak dalej i one kształtują. One nie są tylko przyjmowane, one kształtują w nim tożsamość, kształtuje jego ducha. Bo to tak jak mówimy na przykład o Eucharystii, no czasami ludzie myślą, że przyjąć Eucharystię, komunię święto, to znaczy połknąć ją. No to nie jest tak. On po prostu odkrył prawa rządzące człowiekiem i społeczeństwem i narodem. No jeśli mówimy, że żyjemy Eucharystią, bo takie jest prawo życia, że zawsze żyjemy dzięki ciału i krwi. Przede wszystkim naszych rodziców, przodków. Tam jest tyle miłości, tyle poświęcenia, rodzicielstwa i tak dalej. No wiadomo, że nie ma tego, co jest w ciele krwi pańskiej. Tam jest krzyż i zmartwychwstanie, pokarm na życie wieczne, zadatek życia wiecznego. I widać po prostu, że on odkrywa jakby te prawa rządzące człowiekiem, on jakby stosuje je do siebie, no kształtuje swoją tożsamość, dlatego się staje mocny duchowo. Widać po prostu, wierzy właściwie, zgodnie z naturą, no nie tylko fizyczną, ale duchową, emocjonalną, psychiczną, kształtuje samego siebie. I on nawet powiedziałby całym swoim stylem życia, jakby później przemawia, że jest tam rozwinięte człowieczeństwo i tak dalej. No i dlatego też łatwiej jest też przemawiać do ludzi, łatwiej rozumiesz też człowieka, czy tych ludzi z innych narodów, jak spotykał, to on po prostu jakby im poddawał, to co nawet tam była taka wzmianka o tej Ukrainie, gdy przyjechał na Ukrainę, on mówił im to, co mają robić, żeby stali się silnym narodem. Że mają swoich świętych, bohaterów, język, kulturę i tak dalej. I my wiemy o tym, że to doświadczenie wynosi właśnie z Polski, z tej rzeczywistości. I on wie, w jaki sposób wrogowie niszczą to wszystko też, odbierając język, kulturę, historię, bohaterów. I widać, jakby on przeciwdziała temu wszystkiemu, odkrywając przed nami właśnie to piękno naszej wiary, kultury, tam powiedzmy, no, kraju i tak dalej. No to jest jeden z takich wątków, jeśli chodzi o Wadowice, bo my, prawdę mówiąc, będąc tutaj w tym klasztorze, No mamy za zadanie wprowadzić ludzi na szlak papieski. Nie pokazać tylko obiekty, przedmioty, muzeum i tak dalej, ale spotkać z wielkością tych świętych. Wprowadzić na ten szlak tak, żeby oni otrzymali od nich no, po prostu pokarm duchowy. Wstawiennictwo i ludzie przyjeżdżają z przeróżnymi intencjami też. Jest tutaj na to miejsce, prosząc jakieś łaski konkretne dla o zdrowie czy o pokój w rodzinie. Wiele rzeczy. Więc każdy powiedzmy ma swoją jakąś taką intencję. No i to jest takie ważne właśnie, żeby pokazać, co jest takim ważnym takim elementem ludzkiego życia, chociażby to, co żeśmy powiedzieli. Piękne zakorzenienie się, ale to nie jest koniec jakby tej wędrówki po tym szlaku papieskim.
Ja jeszcze bym chciał dopytać o mamę Karola. 13 kwietnia zmarła 1929 roku. Tak. Chłopiec miał zaledwie 9 lat. Czy ta utrata, taka wczesna utrata matki, no, wpłynęła na osobowość, przyszłą osobowość przyszłego papieża?
To na pewno jakby przyspiesza w takim sensie takim duchowym, że człowiek no, w pewnym momencie, tak są silne więzi naturalne, no w pewnym momencie, no bo to różnie się wydarza w życiu człowieka, czasami bardzo późno, człowiek się musi przekonać na tym, że jednak musi zbudować swoje życie na Panu Bogu. Że jest pewna hierarchia, jakby ordo caritatis, czyli porządek tej miłości i porządek budowania jakby swojego życia. No przede wszystkim żyjemy obecnością niewidzialnego Boga. I najlepiej byłoby, gdyby On był na pierwszym planie. A więc życie miało być zbudowane na Panu Bogu, na relacjach tych rodzinnych i tak dalej, no, w narodzie, społeczeństwie. I można powiedzieć, to mogło przyspieszać, bo to na pewno jego jest osobiste doświadczenie, czyli czasami nie rozumiemy do końca, bo nie zawsze może ktoś otwiera te tajemnice swojego osobistego życia, ale na pewno to przyspieszało. Wiadomo, Pan Bóg wiedział, że przygotowuje go do szczególnej posługi. A więc przyspiesza proces budowania życia na Panu Bogu. Bo tak, to jest takie niebezpieczeństwo w życiu człowieka. Wydaje się na początku bardzo dobrze. No jest dom, jest klimat życia rodzinnego i tak dalej. Ale właśnie te więzi naturalne mogą gdzieś nie dopuszczać właśnie Pana Boga. No i ja tak sądzę, że właśnie, że to dość bolesne zresztą doświadczenie, bo to w młodości człowiek chce matki, żeby ona całe życie mu towarzyszyła. To jednak na pewno to przyspieszało. No nie da się, po prostu przychodzi chrzest ognia, krzyż. I on daje no, niezwykłą wiedzę, wiedzę krzyża po prostu. Ale za tą wiedzą krzyża no, odkrywamy wiele innych rzeczy. No nie da się tego osiągnąć, czytając tylko nawet najlepsze książki. No trzeba po prostu przejść no, taką trudną drogę. Ona jest bolesna, no ale też wiadomo, że krzyż też daje no, niezwykłą wiedzę. Jak to mówi się, w prozie życia dopiero poznajemy tajemnicę krzyża i tak dalej. Jeśli człowiek nie ucieknie od niego, to wtedy no, zdobywa wiedzę. No, my wiemy, że przyszły jeszcze trudniejsze utrata brata, później ojca i tak dalej, doświadczenia wojny, one po prostu kształtowały. No i kształtowały go, no i wiedział też, co traci naród, jak jest osłabiony, ale bez tej wiedzy krzyża, no, powiedziałbym, no, trudno byłoby wypełniasz tak skomplikowaną posługę wobec narodu i Kościoła.
Zatem ojcze, przejdźmy do związków Karola Wojtyły, Jana Pawła II z wadowickim Karmelem, z duchowością karmelicką, szkaplerzną.
Tak, to jest, ja bym powiedział, że no, obraz, czy ołtarz nawet Matki Bożej Szkaplerznej możemy też odnaleźć w bazylice, ale to tradycją było to, że szkaplerz święty jest bardziej rozpoznawalny u karmelitów bosych, miał go ręko praktycznie, bo my jesteśmy na obszarze tej parafii, my nie jesteśmy parafią, parę kroków od bazyliki znajduje się nasz klasztor i w młodym wieku, tak jak on wspomina, w końcu swojego życia, przyjmuje szkaplerz święty. My w ogóle znamy Maryjność Ojca Świętego, znamy Maryjność Świętego Maksymiliana, kardynała Wyszyńskiego, wielu innych świętych polskich i trzeba zaznaczyć na początku, to są synowie Kościoła, a więc to nie jest prywatna pobożność. Dlatego, że oni w swojej pobożności mówią nam, eksponują, jak wielka jest rola Matki Bożej w życiu Kościoła. Przede wszystkim Bóg dla spełnienia wielkiej tajemnicy wcielenia, odkupienia człowieka, obdarzył ją pełnią łaski. A więc ona nie osiągnęła tej łaski, swoim prywatnym wysiłkiem, swoją pobożnością. to Bóg jest źródłem łaski, daje, ale też daje, tak jak dzieli się, można powiedzieć, swoją władzą jakby, dzieli się swoją łaską ze stworzeniem. I każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby był w stanie łaski uświęcającej, dlatego Maryja jest współodkupicielką, pośredniczką łask. A więc nie jest zwykłą tylko pobożną, świętą kobietą, bo to byłaby wtedy protestantyzacja jakby tego wszystkiego, że ona jest w szeregu zwykłych świętych. I dlatego my słyszymy właśnie, gdy jeśli chcemy zrozumieć, czym jest kaplerz, szata Maryi, płaszcz, pod który się chronimy, to jest taki moment bardzo ważny, biblijnie jakby uzasadniający znaczenie szkaplerza świętego, który przyjmuje Ojciec Święty, ale wiadomo, że przyjmuje ten szkaplerz święty miliony ludzi, on nosi go do końca swojego życia, jest wierny temu nabożeństwu. W czasie zwiastowania anioł Gabriel mówi do Matki Bożej o planach Pana Boga w stosunku do człowieka i do niej też osobiście. A ona jeszcze słyszy w końcu właśnie tej krótkiej rozmowy bardzo ważne słowa. Moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego wszyscy, którzy myślą o zbawieniu, o obronie przed ogniem piekielnym, szukają tej przestrzeni, gdzie działa moc Najwyższego. I ona właśnie jest pod płaszczem Matki Bożej. Tej przestrzeni, gdzie ona jest, gdzie działa łaska. Człowiek, który nie wybiera takiej drogi, unika takiej przestrzeni. My wiemy, że szuka zupełnie innej. No dopóki się nie opamięta, że tak powiem. I Ojciec Święty jakby w tej swojej maryjności pokazuje nam, jak korzysta z tego wszystkiego. Jej opieki, stawiennictwa i tak dalej. Naprawdę to Bóg nam ją dał jako królową Polski. Czasami jest taka skłonność mówienia, że to my żeśmy ją wybrali na królową Polski. Przede wszystkim my odkrywamy, dlaczego Bóg dał ją nam jako królową Polski, jako pośredniczkę, jako opiekunkę i tak dalej. I zachowujemy wtedy właściwy porządek. No, nie przypisujemy sobie głównej inicjatywy jakby tym wszystkim. No i w tym wszystkim, wtedy rzeczywiście się korzysta. Dlatego jest hetmanką, orędowniczką. Ona nas bierze w swoją opiekę. I my widzimy nawet chociażby w objawieniach getwałckich, że po prostu, że to dużo zadziałało, jeśli chodzi o odzyskiwanie niepodległości, obudzenie też tej świadomości narodu na nowo, że powinniśmy odzyskać suwerenność i tak dalej. No i Ojciec Święty przyjmował ten szkaplerz, właśnie się świadomie powierza tej opiece, bo wie, że ludzkie siły są niewystarczające. No, sam Chrystus powiedział, nic beze mnie nie możecie uczynić, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia. No i Matka Boża jest rozdawczynią też tych łask, bo ich otrzyma tyle. No i temu służy. I trzeba zauważyć, że Matka Boża jest we wszystkich objawieniach, te, które się dotyczą nawet szkaplerza, jest orantką, czyli tą, która się modli, zbiera wszystkich do modlitwy, pokuty, postu i tak dalej. I jakby staje na czele, tak jak jest to w Wieczerniku, bo Wieczernik też dużo tłumaczy, jeśli chodzi o duchowość szkaplerzną. Dlatego ktoś, kto rzeczywiście szuka tego bezpieczeństwa, tego wsparcia, tej opieki Matki Bożej, no to bez problemu przyjmuje szkaplerz święty.
Ojcze, czy możemy powiedzieć, że ta pobożność maryjna Jana Pawła II ma też swoje początki w Karmelu, ale i również tutaj są początki poznawania świętego Józefa u was w Wadowicach w Karmelu?
To znaczy, ja bym powiedział, że ta pobożność maryjna na pewno miała wiele źródeł, bo to jest w pobliżu Kalwaria Zebrzydowska. Wszystko. On żył całą tą tradycją, tym doświadczeniem i wiarą tego społeczeństwa, które tutaj żyło. A więc to jest jeden z elementów, a to, co charakterystyczne, on rodzi się, gdy już klasztor ma ponad 20 lat. Ale trzeba powiedzieć, jakoś to pokolenie, które wtedy, gdy powstawał ten klasztor w końcu XIX wieku, odkryło jakąś wielką rolę świętego Józefa. Ludzie bardzo przylgnęli do niego, do jego opieki i tak dalej. I Karol Wojtyła właśnie, aby się z tym spotyka, że ta pobożność, w ogóle to trzeba powiedzieć, że to jest fenomen, że to jest do dziś silna bardzo pobożność. I on poznawał tę pobożność, ten kult świętego Józefa. I tutaj proszę wiedzieć, że my jeśli w środę czytamy prośby podziękowania, czasami w różnych językach, to musimy czytać je koło pół godziny. Tak jest dużo tych prośb podziękowań, które się nazbierają za jeden tydzień. A on to jakby, wiadomo, ten później taki gest wdzięczności świętemu Józefowi, jego opiece i pewnie całej tej historii spotkania z nim tutaj w młodości, No, zaowocował tym, że on podarował swój pierścień papieski. On jest wkomponowany w obraz świętego Józefa, jest na jego palcu. To w ołtarzu głównym można zobaczyć. Także to jest coś takiego. Także ta maryjność, ja sądzę, że ona ma wiele źródeł. No, byłoby też niewłaściwe.
Dlatego powiedziałem
tym,
też.
Tak, że to byłoby. I na pewno słyszał, widział ten lud pielgrzymujący, bo Kalwaria rzeczywiście jest takim silnym ośrodkiem, jeśli chodzi o maryjność. Ale powiedziałbym, że to jest bardzo zdrowa pobożność, zdrowa, odkrywa wielkie miejsce Matki Bożej i tak dalej. Dlatego no, później łatwo mu mówić było, że tak powiem, i pokazać jej właściwe miejsce, no i liczyć na jej pomoc. Nie skazywał się, że tak powiem, na samego siebie. Też prosił czy o modlitwę, czy wstawiennictwo. Zresztą bardzo szczerze mówił o tym, na kogo liczy.
Zatem ojcze, warto przyoblec się, przyjąć szkaplerz i warto uciekać się do świętego Józefa za przykładem Jana Pawła II.
Tak, to jest bez wątpienia. Trzeba powiedzieć, że coś charakterystycznego jest w świętej rodzinie. Że to są ludzie obdarzeni niezwykłą łaską. No, Chrystus jest źródłem łaski. Matka Boża posiada jej pełnię. Na pewno święty Józef nie był takim zwykłym mężczyzną. W tym sensie, żeby właściwie mnie zrozumieć. On dla spełnienia się wielkiej tajemnicy wcielenia dostał na pewno więcej łaski. To nie był taki, jakby taki moment, bo czasami może tam mamy taką skłonność wyakcentowywać jego niepokój i tak dalej. On się odnalazł w tajemnicy wcielenia. On współpracował z łaską. A więc to jest charakterystyczna taka cecha. I mi się nawet, można powiedzieć, patrząc na świętą rodzinę, na Matkę Bożą Szkaplerzną, czy świętego Józefa, przyglądamy się, jak czynią, jak żyją ludzie, którzy są w stanie łaski albo mają jej o wiele więcej niż my. To jest odpowiedź, jak się zachowywać w rzeczywistości ludzkiej. Tu na ziemi, jak pracować, jak żyć, jak tworzyć wspólnotę i tak dalej. To jest charakterystyczna rzecz. To nie jest jakieś, powiedzmy, doświadczenia czy wnioski wyciągane tylko z intelektu, nic podobnego. Ludzie napełnieni łaską pokazują nam właśnie najzdrowszy model życia. No i właśnie nie, trzeba powiedzieć, że w świętym Józefie dostrzegamy stosunek do emigracji, do pracy, do rodziny, do obowiązku, do wielu rzeczy. No to jest coś takiego. To jest człowiek napełniony łaską.
No i ojcze, ja sobie teraz tak myślę o związkach Kalisza z Wadowicami. Są takie na pewno dwa. To pierwsze sanktuarium, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, a drugie to tak. Niedźwiady, klasztor sióstr karmelitanek Bosych, gdzie jest również sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i obraz koronowany przez Jana Pawła II. Więc jakieś tutaj są styczne też między Wadowicami
to na pewno,
a Kaliszem.
Tak. No, ale wiadomo, że to łączy te święte postaci.
I tak, jak najbardziej. Nawet Jan Paweł II, który tutaj wygłosił pamiętną homilię w 1997 roku. Bardzo, bardzo ojcu dziękuję za rozmowę. Jeszcze pewnie byśmy mogli wiele wątków podnieść, ale to może na następną jakąś rozmowę da się przeprowadzić i może nie tylko w temacie Jana Pawła II, bo i też o świętym Rafale Kalinowskim można. Także za dzisiaj dziękujemy. Zastępca przeora, tak? Ojciec Ryszard Stolarczyk z Wadowickiego Klasztoru Ojców Karmelitów był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy was wszystkich.
No, dziękuję, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Gość dnia w Radiu Rodzina.